Tymczasem do Radia Łódź dotarł Piotr Solecki, nasz pedagog i historyk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, witam.
Uczniowie nie wiedzieli, że Pan przyszedł. Stał Pan za szybą. No i jak się Panu podobała ta laurka, którą Panu wystawili?
No, jako nauczyciel na pewno fajnie usłyszeć takie miłe słowa. Myślę, że to jest też nasza wspólna praca, więc ja o nich mam dobre zdanie. Fajnie też usłyszeć, jakie jest zdanie z tej drugiej strony.
Czyli to jest wzajemnie przebiega
tak,
ta dobra
tak.
energia.
Myślę, że w szkole nie zawsze mamy taki feedback, mimo że czasami się starają i widzą tę naszą ciężką pracę, no to fajnie usłyszeć takie miłe i ciepłe słowa. To nadaje energii, będzie dużo więcej pracy.
Ktoś mógłby pomyśleć, aha, bo tam oficjalnie w radiu, no to trzeba chwalić swojego profesora, ale ja muszę powiedzieć, że czasem profesorowi niełatwo by było namówić w ogóle taką dużą grupę, żeby się do mediów wybrać i opowiadać o lekcjach, a tu nie było specjalnego kłopotu, jestem zaskoczona liczebnością.
Tak, i oni są i aktywni, i działający, bardzo zdolna młodzież. Tylko właśnie trzeba ich dobrze i mądrze poprowadzić, więc jest duża odpowiedzialność.
No trochę byłam zaskoczona tą wiadomością, że i w weekend pan ich nęka, naprawdę.
Dla mnie weekend jest jakby częścią też procesu dydaktycznego.
Tymczasem kolejna grupa uczniów. Są z nami Natalia Banaś. Dobry wieczór.
Dzień dobry.
Magdalena Turlej.
Dobry wieczór.
Kacper Miklaszewski.
Dobry wieczór.
I Seweryn Skoneczny.
Dobry wieczór.
Omawialiśmy sposób nauczania historii, a może teraz popytam was o te mechanizmy związane i procesy historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wiem, że pan profesor lubi w takie jakieś grupy te czynniki zbierać, czy też przy okazji odzyskania niepodległości? Jest taka grupa czynników?
Tak, właśnie należy wziąć pod uwagę, że to nie był jeden czynnik, tylko właśnie szereg czynników, które się przyczyniły do odzyskania niepodległości. Mianowicie należy wziąć pod uwagę, że był dobry czas, dobre miejsce oraz wybitne postacie historyczne.
To Natalia mówiła, Magdalena jeszcze coś doda o tych czynnikach? Na pewno powstania też wielkopolskie.
No tak, z całą pewnością powstanie wielkopolskie oraz trzy powstania śląskie, głównie drugie i trzecie, ponieważ te powstania były zwycięskie dla Polski. Największy wpływ miało trzecie powstanie, ponieważ było związane z plebiscytem na Śląsku. No cóż, Polska większość terenów Śląska straciła, jednak zyskała ten najbardziej uprzemysłowiony. Więc w zasadzie zwycięstwo było i tak nasze, ponieważ dostaliśmy największy udział kopalni, wszystkich firm, wszystkiego, co tam się znajdowało.
Panowie, co dorzucicie do tych czynników odzyskania niepodległości, które złożyły się na odzyskanie niepodległości?
Tak, na pewno tam było dużo wybitnych postaci, jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, którzy włożyli wszelkich starań, żeby uzyskać dla Polski niepodległość.
Wspomniał uczeń, że te wybitne postaci, ich było bardzo dużo, natomiast każdy z nich miał jakiś tam swój oddzielny, ważny udział. Może tutaj o Paderewskim, który był wiadomo kim... Nie wiem, czy pamiętasz.
Tak,
czemu ten Paderewski taki istotny?
No, był na pewno w tamtych czasach celebrytą. Każdy go praktycznie znał. Dużo występował w Stanach Zjednoczonych.
No, on był uwielbiany tak, po prostu. No tak.
I trafił też do prezydenta USA.
Wilsona, tak, do prezydenta Wilsona. I przez to, że płacił dużą sumę pieniędzy na rzecz jego partii, i we swoje 14 punktów Wilsona wpisał też punkt niepodległej Polski z dostępem do morza.
Zaskarbił sobie sympatię, tak. Choć złośliwie by powiedzieli, kupił sobie sympatię, no ale czasem tak trzeba.
Dokładnie.
Prawda? Żeby rozegrać jakąś swoją partię. Seweryn, co ty dorzucisz do odzyskania niepodległości?
No na pewno były trzy części odzyskania niepodległości. Przedwojenna, gdzie był wysiłek każdego Polaka, bo naprawdę powstania i pamięć o powstaniach wytworzyło następne pokolenie, które walczyło o niepodległość w wojnie. Właśnie kolejnym etapem odzyskania niepodległości była wojna, w której nie chodziło tylko o wielkie postacie, bo one też miały oczywiście swoje zdanie, ale było tam wiele, jakby wielki udział był zwykłych ludzi, którzy również walczyli za nasz kraj. No i ten etap powojenny, w którym trzeba było państwo polskie zbudować, bo to było tak, że Polska zyskała prawa do ziemi, a nie faktyczne terytorium, które trzeba było wywalczyć często krwią.
No właśnie, w takiej sytuacji odzyskania państwa trzeba wiele rzeczy zbudować na nowo, prawda? Dziewczyny, jak wy to widzicie?
Raczej właśnie należy wziąć pod uwagę, że Polska po tym odzyskaniu niepodległości była bardzo zniszczona przez wszystkie trzy zabory oraz właśnie żeby odbudować tą gospodarkę, która już naprawdę była na ziemi, trzeba było wprowadzić konkretne reformy. I taką przykładem takiej reformy może być reforma walutowo-skarbowa wprowadzona przez Grabskiego. W Wprowadził on między innymi zamiast marek złote. Założył Bank Polski, który był właśnie niezależny od polityki, dzięki czemu w ogóle oddzielił same pieniądze od polityków. Oraz jeszcze należy wziąć pod uwagę reformę gospodarczą, która wyniknęła właśnie z założenia portu w Gdyni. Bo gdy Niemcy wypowiedziały nam wojnę celną oraz właściwie byliśmy odcięci od Gdańska, nastała właśnie potrzeba utworzenia portu gdzie indziej.
No tak, musimy mieć dostęp do morza w takiej sytuacji.
Mhm. I właśnie Tadeusz Wenda znalazł miejsce, gdzie należy stworzyć port, za to Eugeniusz Kwiatkowski przyczynił się do jego powstania.
No i Gdynia jest w ogóle niezwykłym miastem, które powstało na zamówienie niepodległej Polski. Pięknie uczniowie opowiadają, ja podkreślę, opowiadają, nie czytają wcale, tylko mają to wszystko w głowach i rzeczywiście macie takie wrażenie, że rozumiecie te procesy?
Właśnie nareszcie mam takie wrażenie, ponieważ w gimnazjum nauka historii głównie polegała na datach, no i do dat były opisy i to była historia. A tutaj głównie mamy historię, w której pojawiają się daty te najważniejsze, ale najważniejsza jest sama historia i właśnie to jest najlepsza część, ponieważ najłatwiej nam zapamiętywać takie jakby opowiadania, właśnie same historie, zwłaszcza jakieś powiązane ze sobą, takie interesujące, dzięki czemu po prostu to jakoś zostaje, nawet jeśli nie pamiętamy konkretnie, co dokładnie się wydarzyło krok po kroku, sam zarys, ogół całej sytuacji jakoś zostaje, więc to coś takiego właśnie zostaje w głowie, nawet jeśli nie jest super precyzyjne, to wiemy, o co chodzi, wiemy, co się wydarzyło.
Chłopcy mówili także o tym, że widać wpływ kolejnych pokoleń, że na przykład jakieś tradycje powstańcze są przekazywane, postawy patriotyczne. My będziemy dzisiaj także w następnej godzinie wieczornego programu rozmawiać o kobiecych twarzach niepodległości, bo taka wystawa jest czynna w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. No i tam również widać ten mechanizm, że bardzo często, a to ojciec, a to babcia, a to matka byli działaczami, patriotami albo więźniami na skutek na przykład udziału w powstaniach i oni przekazywali w rodzinie wartości. Czy wy również takie procesy rozumiecie? Czy to jest wam bliskie? No bo dzisiaj młodzi ludzie zupełnie czymś innym żyją. Ojczyzna jest sobie, ma się dobrze, ja tam nie muszę o niej myśleć. Czy w ogóle zwracacie uwagę na takie sprawy?
Czy w Polsce to pod zaborami było tak, że praktycznie każde pokolenie było wychowane na jakimś powstaniu, na początku listopadowe, styczniowe i myślę, że właśnie Polacy tak w sercach mieli to, że chcą tej Polski jednak i będą o nią walczyć i byli dość przygotowani dobrze, żeby utworzyć już państwo. Zalążki państwa.
Czyli ta świadomość obywatelska jakby, tak? Przynależność narodowa. Mówisz o tym, że byli gotowi, żeby stworzyć własne państwo.
Byli gotowi, tak. I pewno czekali na szczep, taki moment dobry, który się nadarzy, na przykład jak koniec I wojny światowej, gdzie wszyscy zaborcy w sumie przegrali wojnę.
Kiedy wy się tak trochę inaczej tej historii uczycie, czy bywa tak, że czujecie się bliżej ludzi, którzy wtedy żyli? Bo oni w zupełnie innym świecie żyli.
Tak.
Widzę, że tutaj dziewczyny kiwają głowami.
Tak, czujemy się bliżej tych ludzi, bo przede wszystkim ucząc się o nich faktów, to też troszeczkę poznajemy ich osobowość. Widzimy, o czym myśleli, do czego dążyli oraz coraz bardziej ich poznajemy. Na przykład, nie wiem, czytając o Romanie Abrahamie, postaci, która po prostu była nieśmiertelna, gdyż nie dość, że przeżyła I wojnę światową, to jeszcze wojnę polsko-ukraińską, wojnę polsko-bolszewicką. Właściwie, gdzie mógł, to walczył. Oraz takie postacie naprawdę budzą sympatię, bo wiemy, że owa postać naprawdę była zdeterminowana, aby Polska odzyskała niepodległość oraz była gotowa uczynić wszystko, aby do tego doszło. I nawet jak zakazano mu brać udział w powstaniu śląskim, to on i tak pomagał powstańcom, wysyłając im amunicję oraz wszystkie potrzebne im przedmioty.
Ale czymś takim, co jeszcze nas bardzo przybliża, to jest pokazywanie sytuacji takiej codziennej, właśnie tematy dotyczące gospodarki. To jest nie tylko polityka, to również pokazuje, co myśleli prawdziwi ludzie, również mechanizmy, na przykład jak dane władze się pojawiały, jak ludzie dochodzili do władzy. To się wzięło od zwykłych ludzi, którzy na dane partie głosowali. Więc poprzez poznawanie takich historii my też poznajemy nastroje, które wtedy panowały, właśnie jakieś przekonania. I właśnie jesteśmy też bliżej nie tylko tych bohaterów, o których się uczymy, ale takich zwykłych ludzi, po prostu ogólnej sytuacji, jak wtedy zachowywali się Polacy, albo też ludzie z innych krajów, właśnie jakie były sposoby myślenia. To jest coś takiego wyjątkowego, bo zwykle uczymy się o tych najważniejszych postaciach i to zwykle też o ich osiągnięciach, ale nie o tym, jakimi ludźmi byli, jakie mieli przekonania, jak wyglądało ich życie, tak naprawdę, tak od tej strony bardziej ludzkiej i mniej bohaterskiej.
No, pan profesor zawsze każdą postać opisywał nam w ten sposób, że opisała nam całość postaci, o to, gdzie się uczyła, jakie miała poglądy, co wpłynęło na jej życie i właśnie takie rzeczy też pomagają potem zrozumieć, co dana postać zrobiła.
By się bardziej rozumie tego człowieka,
tak? Tak, bardziej się można z nim zżyć i to strasznie pomaga poczuć właśnie się taki klimat tamtych czasów, co tam ci ludzie myśleli.
A Kacper, ty się zżyłeś z kimś?
No można tak powiedzieć, bo w sumie też trzeba zrozumieć wcześniejsze życie danego człowieka, żeby zrozumieć, co zrobił. Na przykład dobrym przykładem Józef Piłsudski. On był wychowany właśnie przez matkę na powstaniach styczniowych, też w listopadowym i styczniowym był wychowany. Marzył o takiej niepodległej Polsce i szykował się w sumie też do tego, tworząc legiony polskie. I łamiąc tą przysięgę w sprawie państw centralnych, zyskał autorytet swój i widać było, że Polacy walczą o swoje państwo.
Kończymy drugą część spotkania z uczniami Piotra Soleckiego, który jeszcze zostaje w studiu. Byli z nami Natalia Banaś, dziękuję.
Dziękuję.
Magdalena Turlej.
Bardzo dziękuję.
Kacper Miklaszewski. Dziękuję. I Seweryn Skoneczny.
Również dziękuję.